Drodzy Państwo, i rozpoczynamy audycję od tematów związanych z ekonomią, z gospodarką. Naszym gościem jest pan profesor Witold Modzelewski, którego witamy na antenie Radia Maryja bardzo serdecznie. Witamy panie profesorze.
Witam najserdeczniej ojcze, witam państwa.
Panie profesorze, komentarz do tych spraw pozytywnych, jakby nie zacząć naszą rozmowę. Polska może taniej pożyczać pieniądze na międzynarodowych rynkach niż Stany Zjednoczone, się okazuje. Obligacje nasze spadły do najniższego poziomu rentowności, ale co jeszcze ciekawe, również mamy na koniec czerwca deficyt budżetowy wyniósł 5 miliardów złotych, tak informuje Ministerstwo Finansów. Jak te dane skomentować można by było?
Oczywiście te dane mają ze sobą bardzo ścisły związek. Nie wszyscy musimy się być biegli w tych zawiłościach rynków skarbowych papierów wartościowych, więc wytłumaczę, na czym polega treść tej informacji, że nasze papiery skarbowe, papiery wartościowe są lepiej, bardziej poszukiwane, czyli są dla inwestorów, którzy inwestują w te papiery, bardziej interesującym walorem niż walory amerykańskie. Wiemy, że wszyscy się porównujemy do największego emitenta, no i zgódźmy się, też największego dłużnika, który jest w świecie, no, ze względu na swoją walutę światową. On jest na ten deficyt budżetu, deficyt i dług publiczny w jakimś sensie skazany, bo dolar jest światową walutą. Ale wytłumaczmy problem Polski. Sprzedaż papierów wartościowych, skarbowych papierów wartościowych, jest dokonywana w formie swoistej aukcji. Czyli ogłasza się przetargi na sprzedaż, czyli są ci inwestorzy, są to inwestorzy, którzy inwestują wielkie pieniądze. Miejmy świadomość, że to jest rynek największych inwestycji na rynku finansowym, to są właśnie skarbowe papiery wartościowe. Jeżeli państwo jest wiarygodne w ocenie, to jest czysty, otwarty rynek, żeby nie mieć wątpliwości, że tu sterować się tym praktycznie nie da, bo to są inwestorzy z całego świata, zarówno, no wszystkim oczywiście, że instytucjonalni, ale zarówno publicznie, jak i prywatnie, ale to są wielcy inwestorzy, czyli wielkie instytucje finansowe, które inwestują swoje wolne środki właśnie w papiery wartościowe, w tym w skarbowe papiery wartościowe. I to się odbywa w formie otwartej sprzedaży, czyli w ten sposób się finansuje dług publiczny poprzez... tak się właśnie przede wszystkim pożycza pieniądze od tych, którzy chcą naszemu państwu udzielić kredytu poprzez zakup papierów wartościowych. I jeżeli ci inwestorzy oceniają dane państwo jako silne finansowo, jako wiarygodne finansowo, jako państwo wypłacalne zarówno w tej dłuższej, jak i dalszej perspektywie i krótszej, to wiadomo, że popyt na papiery wartościowe takiego państwa rośnie, bo tych pieniędzy, które szukają tych inwestycji w świecie, jest bardzo dużo. Bo wiadomo, że najbardziej stabilną inwestycją dla każdego wielkiego, to jest ta górna półka inwestorów, to są państwa, czyli inwestowanie w skarbowe papiery wartościowe, ponieważ państwo gwarantuje, no właśnie te, które gwarantuje, ich obsługę, czyli spłatę i wypłatę odsetek. I nagle się okazało, no, że spodziewaliśmy się tego, tylko że to jest pewne miłe również zaskoczenie, że popyt w tej aukcji przewyższył podaż, trzeba było dokonać dodatkowej emisji i okazuje się, że na tyle jesteśmy wiarygodni, że możemy je sprzedawać, te papiery, bo tak się używa takiego języka, bardzo korzystnie, czyli będziemy przy zmniejszonym dla nas zobowiązaniach, bo wiadomo, co to znaczy sprzedaż papieru wartościowego. Trzeba go kiedyś wykupić i wypłacać dochody, czyli najszerzej pojęte odsetki. Jeżeli jest duży popyt, jesteśmy, to wtedy można sprzedawać je korzystni dla tego, kto sprzedaje, czyli nie musi dużo płacić za to, żeby ktoś nam pożyczył pieniądze, prawda? Wbrew pozorom okazuje się, że to jest dość proste. I co oznacza ostatnia aukcja? Aukcja oznacza, zresztą ona jest, nie jest żadnym zaskoczeniem co do tendencji, tylko co do popytu, czyli lepiej nas, jak to zawsze bywało w Polsce, lepiej nas oceniają obcy i naszą wiarygodność niż my słyszymy w naszych debatach publicznych. Ja sobie pozwolę, może to nie jest złośliwość, ale tak trochę wypomnę coś. Proszę, pozwolę sobie przypomnieć, jakie utworzono prognozy przed 4 laty, że jeszcze w pierwszym roku 2016, to jeszcze nie będzie załamania dochodów budżetowych i finansów publicznych, ale już na pewno w 2017 to już na pewno będzie pierwsze głębokie sygnały kryzysowe, a w 2018 to jest katastrofa. Złóżmy się, no ci ludzie szczęśliwie już nic nie mówią, bo się na tym nie znają, a jeśli były ich wypowiedzi wynikające wyłącznie z niekompetencji, no to się nie znają, lepiej niech mówią. Natomiast mogły być również niestety wypowiedzi w złej wierze. My mamy złą debatę publiczną, to znaczy my w tej debacie publicznej nie staramy się być fachowcami, natomiast rynki są twarde, to znaczy one są beznamiętne i one się kierują interesem. Jeżeli interesem jest nabywać polskie papiery wartościowe, to jesteśmy państwem wiarygodnym, o wysokim stopniu wiarygodności. Pamiętam kiedyś, proszę mi pozwolić na też drugą osobistą, tu już na osobistą refleksję. Kiedy pamiętam w 2015 roku, jeszcze pod koniec, a potem na początku 2016 roku była dyskusja, a zwłaszcza w 2016 roku o agencjach ratingowych i o jakoby obniżeniu polskiego ratingu, pozwoliłem sobie wtedy na stwierdzenie, że nikt nie ma żadnej metodologii weryfikowalnej, aby można było rating danego państwa powiązać ze sprawą Trybunału Konstytucyjnego, bo tu nie ma żadnej metodologii, który by pozwalał na rating, w ratingu uwzględnić ten wątek jakoby kryzysu wokół demokracji i Trybunału Konstytucyjnego. Czas pokazał, że te spekulacje i te niektóre prognozy, i niektórych tylko agencji ratingowych, okazały się błędne, bo decydują twarde realia finansowe, czyli zdrowe finanse publiczne, i ci, którzy inwestują w papiery wartościowe, to nie są tylko spekulanci, a nawet jak są to spekulanci, czyli którzy spekulują na tym rynkach, to oni naprawdę bardzo dokładnie sprawdzają wszystkie państwa i wiedzą, że tu można stracić albo można mniej zarobić, a wszystkim ten papier zmienia swoją wartość w zależności od tego, jaka jest kondycja finansowa finansów publicznych. Mamy ją dobrą po 4 latach i po tak wielkiej akcji wydatków publicznych i zwiększeniu tych wydatków publicznych. Czyli to bardzo ważne. Nie zawsze w historii mieliśmy takie dobre informacje dla nas, dla obywateli, dla nas i dla rynków zewnętrznych. Ważne, że one są, bo są to oceny obiektywne. Oni decydują przez to, że kupują nasze papiery.
No właśnie, też przysłuchujemy się opozycji, która tutaj szuka tylko takiego zaczepienia, żeby wszystko to, co się dzieje, jakoś tutaj skrytykować, do jakiegoś takiego parteru sprowadzić. Natomiast był już kiedyś taki minister, który mówił, Jan Vincent, że pieniędzy nie ma, nie będzie. Okazuje się, że do budżetów wpływają środki z podatków VAT, PIT, CIT oraz z podatku od gier. To też jest rzecz ciekawa. I możemy powiedzieć, panie profesorze, że budżet polski jest budżetem zrównoważonym. Tak to się ocenia, tak?
Jeżeli deficyt po pół roku wynosi 5 miliardów złotych, znaczy nawet jakby wynosił i nawet 8 i 10, to jest deficyt na granicy błędu. To znaczy, to jest deficyt, który można powiedzieć, to jest gospodarka w zasadzie już zrównoważona, czy jest budżet w zasadzie zrównoważony. Oczywiście wiadomo, że pewien efekt statystyczny będziemy oceniać dopiero po roku, ale jeżeli po pół roku, a te pół roku już się nie da odwrócić, to znaczy już to, co uzyskaliśmy, to uzyskaliśmy, a to, cośmy wydali za te pół roku, to wydaliśmy, czyli drugie pół roku, jeżeli będzie takie same jak te pierwsze pół roku, po stronie wydatków i po stronie dochodów, to my mamy szansę przekroczyć dochody budżetowe planowane po pierwsze z tych dwóch najważniejszych podatków, to znaczy z podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Ważne jest, żebyśmy przekroczyli, bo przekraczamy, i to jest bardzo cenna informacja, dochody budżetowe, prognozy w podatku dochodowym od osób prawnych, bo wiemy, że podatek dochodowy od osób fizycznych jest pochodną naszego wzrostu zatrudnienia, bo przecież to głównie są to dochody z opodatkowania dochodów z pracy, wzrostu dochodów, czyli wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. W związku z tym tu jest budżet zawsze korzysta przy stosunkowo, bo przecież szczelnym i zresztą dość takim restrykcyjnym, nie miejmy złudzeń. Nasz podatek dochodowy od osób fizycznych dość wysoko obciąża średnie i niższe dochody. To prawda, że dokonano pewnego ruchu, który mówimy tu przede wszystkim o tym zerowym podatku dla osób do 26 roku życia, ale to jest pewne złagodzenie, które należy odnotować, ale nie to jest w tym momencie najważniejsze. Ważne jest to, że te pierwsze pół roku pokazało, że mimo pewnych wahań, bo były one, nawet je publicznie wyrażałem, zwłaszcza po pierwszych trzech miesiącach, poprawiła się przede wszystkim rytmika i wielkość dochodów budżetowych. Sprzyjają nam dwa elementy. Oczywiście pierwszy, najistotniejszy, to jest popyt konsumpcyjny, czyli Polacy wychodząc z własnej biedy, którą szczęśliwie się dla nas oddala ten świat, którym żyliśmy bardzo długo. Większość z nas żyła w świecie biedy, takiej trochę biedy beznadziejnej. To znaczy, że bez perspektyw albo dostrzegalnych perspektyw na przyszłość. Natomiast mamy do czynienia ze wzrostem dochodu, wzrostem popytu w wyniku przede wszystkim i również programów socjalnych. Pamiętajmy, że 500+ w tym roku to będzie 30 miliardów wydatkowanych, a w przyszłym roku 40 miliardów. Dla porównania to jest nawet więcej niż dochody w budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych, czyli tyle pieniędzy dostają ludzie, którzy tych pieniędzy potrzebują i wydają je na cele konsumpcyjne, przy czym szeroko pojętej konsumpcji. Co to znaczy? Jesteśmy tego beneficjentami jako państwo, a po drugie, co jest bardzo ważne, proces uszczelniania, poprawy, naprawy, tego wszystkiego, co wiele lat psuto. Pamiętajmy, że to nie jest tylko te 8 lat, których mieliśmy do czynienia wręcz z załamaniem dochodów budżetowych, to znaczy spadku bezwzględnym w podśliczy w relacji do PKB, jeżeli w relacji do PKB dochody podatkowe bez żadnego uzasadnienia ekonomicznego spadło 3 punkty procentowe, to dzisiaj to by było 60 miliardów. Czyli w tych realiach to są 3 punkty procentowe. Gdzieś straciliśmy tak bezwzględnie, nie tylko, że nie wzrosły, ale spadły o te 3 miliardy. To jest, użyję takiego dość obrazowego, takiego kolokwialnego słowa, zastano zabagniony stan w tej dziedzinie i to bardzo głęboki. No nie mieliśmy szczęścia do ministra finansów. Ów minister finansów, którego ojciec cytował, to była katastrofa, bo to należał do ludzi, pewnie do dzisiaj trochę należy, którzy nie wiedzą, ale nie wiedzą, że nie wiedzą, bo zawsze udawał kogoś, że specjalistę i tak go zresztą przedstawiono, a nim nie był. A to się bardzo prosto w dziedzinie finansów publicznych da sprawdzić właśnie w ten sposób, ile pieniędzy wpływa do budżetu, więc jeszcze jest wiele pracy z tym systemem, ale dużo już zrobiono i pamiętajmy, że to jeszcze jest co najmniej lata. Jeśli niektórzy twierdzą, że żeby doprowadzić ten stan do stanu systemu podatkowego do tego, żeby on Tynyson był przyjazny dla ludzi uczciwych, konsekwentny i w sumie nie znający tu kompromisu w stosunku do oszustów, a zarazem łagodniej traktował dochody niższe, wyżej opodatkował proporcjonalnie, albo nawet więcej niż proporcjonalnie, bo formalnie mamy do czynienia z progresją systemu, dochody wyższe, to na to jeszcze potrzeba lat i konsekwencji, i uczenia się również na tych błędach wynikających z poprawiania tego, co się zrobi raz lepiej, raz gorzej. Więc mamy do czynienia z pewną premią za konsekwencje, premią za chęć i zamiar dobrego rządzenia i to jest jest chyba najważniejsza. Dzięki temu są pieniądze, a Polska jest państwem wiarygodnym nie tylko wobec zagranicznych inwestorów, ale daj Boże i wobec... A jeszcze Boże, żeby tak postrzegali również i opozycja, bo to sobie życzymy, bo obywatele chyba już tak sądzą.
Tak, jeszcze zapytam, panie profesorze, żeby tak w gestii uspokojenia, bo wpłynął do Sejmu projekt ustawy, która obniża PIT z 18 na 17. To jest propozycja zmian przyjęta przez rząd na początku miesiąca, ale już słyszymy głosy tych narzekaczy, którzy mówią, że dopadnie nas podwyżka energii, znaczy nie bezpośrednio odbiorców tych pojedynczych, ale przedsiębiorstwa, te małe i średnie, które produkują towary, więc cena towarów wpłynie znów na to, że będziemy więcej płacić, bo wiadomo, że te podwyżki mają być dosyć konkretne, tak się tutaj to przedstawia, więc jak to wygląda? Czy to się mówi, że tutaj dają, a tu zabierają? To jest taka gra słowna.
Znaczy to jest, jak wiemy, to jest ta szermierka słowna naszej debaty publicznej, a może tej debaty politycznej. Te rzeczy mają jak zawsze w gospodarce pewien związek, ale wyjaśnijmy sobie ich wzajemne miejsce w rozumowaniu. To, że gospodarka, która jest w okresie wzrostu i to dobrego, dynamicznego wzrostu, przeżywa zmiany struktury cen, bo przecież i to jest zastąpienie popytu. Co jest istotą wzrostu? Popyt. Popyt zarówno konsumpcyjny, jak i popyt inwestycyjny. Problem, czy mamy wolne moce produkcyjne, szybkiego zwiększenia. W niektórych dziedzinach mamy, w niektórych nie mamy. To, że trudniej się zarządza gospodarką w okresie wzrostu niż gospodarką wychodzącą ze stanu załamania, bo wtedy każdy sukces od razu widać jest rzeczą oczywistą. I to, że dokonano tego ruchu, o którym ojciec wspomniał, to znaczy zmniejszenia tej pierwszej, w końcu najbardziej powszechnej stawki z 18 na 17, to jest ruch w kierunku absolutnej większości, no bo to jest ponad 90% populacji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, tak zwanych rozliczających się na zasadach ogólnych, czyli dla nich jeden punkt procentowy zmniejszy ich obciążenia podatkowe, zwiększy popyt konsumpcyjny, bo to są te tak zwane marginalne zmiany. W sumie są to kwoty istotne dla poszczególnych beneficjentów, natomiast i one są dla nich istotne. Natomiast z punktu widzenia, to nie są zmiany radykalne, to są zmiany o charakterze łagodzącym obciążenia w sposób powszechny z absolutnej ponad 90% populacji tych osób, które są opodatkowane według tej skali. To są przecież wszyscy praktycznie pracownicy, to są emeryci, renciści, to są zleceniobiorcy, to są twórcy, to są w zasadzie poza podatkiem liniowym i podatkiem zryczałtowanym, to są wszyscy pozostali podatnicy, a wiemy, że wszystkich podatników jest 24 miliony. I to zwiększy z jednej strony konsumpcję, zwiększy dochody te realnie uzyskiwane, czyli po opodatkowaniu. A z drugiej strony, czy to jest czynnikiem wzrostotwórczym? Oczywiste to są podręcznikowe zależności, zwłaszcza ciągle w tym okresie wychodzenia, czyli odbudowy naszych oczekiwań również nie tylko konsumpcyjnych, ale nawet życiowych, bo to mamy coś w rodzaju odłożonych oczekiwań, które często kładaliśmy od 30 lat. Pamiętajmy, przy 30 laty zaczęliśmy wszystkie nasze swoje oszczędności w wyniku tak zwanej radykalnej transformacji. I tego nie chcemy pamiętać, ale warto, żebyśmy tym pamiętali, że można było coś takiego zrobić, żeby wszystkie oszczędności w zasadzie odebrać poprzez deprecjację pieniądza. Dlaczego mówię o tym w tym kontekście? Bo teraz nam takie rzeczy nie grożą, jesteśmy o to spokojni. Natomiast miejmy świadomość, dużo trudniej jest zarządzać gospodarką, która jest w okresie wzrostu, zwłaszcza o dynamice przekracza około 5% rok do roku KB. Co to znaczy? Czy będzie zmiana struktury, będą się zmieniać ceny, zwłaszcza popyt na nośniki energii, który nie tylko wynika z czynników obiektywnych, również wynika stąd, że my mamy do czynienia z obciążeniami, które są związane z ekologią, czyli tu dużej części struktury naszej produkcji energii elektrycznej jesteśmy niejako trochę jesteśmy uwiązani, trochę jesteśmy jej niewolnikami, jest to nasza energetyka na węglu. Europa podraża tę energetykę poprzez dodatkowe obciążenia, czyli to są efekty pewnej makropolityki prowadzonej współcześnie w Europie. I to będzie miało następować. Będą następować wzrosty, natomiast pamiętajmy, że te czynniki, one nie muszą mieć bezpośrednio wpływu na poziom ten wyrobów konsumpcyjnych, ponieważ on się rządzi popytem. Popytem, tu decydujący jest popyt, bariera popytowa, a przede wszystkim, jeżeli czynniki wzrostowe, kosztowe, tak mówiąc banalnym językiem, będą sprzyjały racjonalizacji zużycia energii, czyli droga energii. Pamiętajmy, w krajach bogatych energia jest droga. To nie jest tanie. Pan, każdy może to sprawdzić, pojedzie do bogatego państwa i wejdzie na stację benzynową i zobaczy, że z reguły jest ta sama ropa o tych samych cenach światowych, często pochodząca z tego samego rafinerii, ma inne ceny w państwie, bo jeszcze ceny w państwie bogatszym i niższe w państwie biedniejszym. W państwach bogatszych wycena wartości nośników energii jest wyższa, tak jak wycena pracy jest wyższa, bo praca jest lepiej opłacana, czyli jest droższa. My musimy się uczyć tego, że mamy, jesteśmy w nowej rzeczywistości, nie znamy jak się realiów państwa zasobnego, ciągle byśmy państwo w transformacji albo państwem na dorobku. Może się mamy szansę uczyć i się uczymy znacznie trudniejszej sztuki zarządzania biznesem, gospodarką, finansami publicznymi w okresie nie tylko sukcesu ekonomicznego, ale także komplikującego się otoczenia, które wynika stąd, że mamy, że trudniej zaspokoić jest te potrzeby, które są już potrzebami wyższego rzędu. Czy to będzie łatwiejsze? Nie będzie łatwiejsze. W ogóle nie miejmy złudzeń, że świat się będzie nam upraszczać. Będzie trudniej tym zarządzać, bo to jest po prostu niejako ten koszt sukcesu. No i miejmy nadzieję, że będziemy się tylko konsekwentnie dalej tego uczyć. Tu ciągłość wiedzy, ciągłość doświadczenia ma ogromne znaczenie.
Panie profesorze, dziękujemy za komentarz pod koniec tygodnia do tych spraw ekonomicznych, które miały teraz miejsce w naszej ojczyźnie. Pana tembr głosu nas uspokaja. Myślę, że też jesteśmy tutaj jakoś w dobrych rękach, jeśli chodzi o zarządzanie polską gospodarką, więc no, pewne niepokoje są. Zawsze istnieją.
To fajne pytanie. Musimy zadawać pytania, ale musimy szukać na nie racjonalnych odpowiedzi. A nie zużywajmy się w złych dyskusjach. My mamy taką tendencję w Polsce do takiego jałowego sporu. Nie ograniczajmy sporu, bo spór jest potrzebny. Natomiast szukajmy naszego własnego doświadczenia. Jeżeli będziemy potrafili je znaleźć, a tylko wtedy spróbujemy, to wtedy je znajdziemy. To jest ciągłość, jest istotą mądrości i rządzenia, tak jak w firmie, w rodzinie, ale i też w państwie.
Dziękuję bardzo. Pan profesor Witold Modzelewski, ekonomista, był naszym gościem. Dziękuję, panie profesorze. Życzymy dobrych wakacji, bo wiemy, że pan rozpoczyna.
Ja też wszystkim i ojcy, wszystkim, którzy są na wakacjach, najserdeczniejsze życzenia, żeby wypoczynku.
Pozdrawiam. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Za chwilę kolejny temat.